Przez dwie niedziele, kiedy dzieliłem się Bożym Słowem, dzieliłem się na temat grzechu i dzisiaj chciałbym powiedzieć ostatnią część mojej serii kazań na temat grzechu, mojego takiego rozważania. I wcześniej mówiliśmy o tym, że grzech zabierze cię dalej niż chcesz iść. Zabierze cię do miejsca wstydu. Zabierze cię do miejsca strachu, zabierze cię do miejsca obwiniania, takiego zrzucania odpowiedzialności na kogoś innego. Grzech nie tylko cię ukąsi i znika, ale zatrzyma cię również na dłużej niż chcesz zostać, łapiąc cię w swoje sidła i czyniąc z ciebie swojego niewolnika. Dzisiaj natomiast chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad jeszcze jedną rzeczą, a mianowicie nad taką, że grzech wystawi ci rachunek większy niż chcesz zapłacić. Nie wiem, czy spotkaliście się kiedyś z czymś takim, że jakaś firma proponuje wam swoje usługi, obiecując złote góry, pełnię szczęścia, 100% satysfakcji, minimum oszczędności i maksimum zadowolenia. Mieliście do czynienia z czymś takim? Czy tylko ja jestem jakimś ewenementem? Powiem wam tylko tak w tajemnicy, że firmy telekomunikacyjne są w tym bardzo dobre. Ale nie tylko. I później żyjemy w takim przekonaniu, że teraz nasze życie będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Cieszymy się jak małe dzieci, ale do pewnego momentu. Wiecie do jakiego? Dopóki nie przyjdzie pierwszy rachunek. Okazuje się, że na rachunku są rzeczy, których żeśmy w ogóle nie uzgadniali. Na rachunku są rzeczy, których w ogóle się nie spodziewamy. A są. Okazuje się, że jest on dużo wyższy niż nam obiecywano. I jesteśmy źli sami na siebie, że po raz kolejny daliśmy się zrobić w balona, że po raz kolejny jesteśmy tacy naiwni. Jesteśmy wściekli na ustrój, na rząd, na sytuację ekonomiczną w świecie, na Bin Ladena, jeszcze nie wiadomo na kogo, że w ogóle takie firmy funkcjonują. Czujemy się oszukani. Czujemy się rozgoryczeni, bo okazało się, że firma nie powiedziała nam wszystkiego. I podobnie ma rzecz się właśnie z grzechem. On nigdy nie powie ci wszystkiego, ale zawsze wystawi ci rachunek większy niż chcesz zapłacić. Da ci chwilę po to, żeby zabrać ci wieczność. Jego oferta wydaje się być atrakcyjna, wydaje się być obiecująca, ale cena zawsze jest wyższa niż faktycznie sobie ją wyobrażamy. Grzech ma zawsze jakieś podwójne dno, o którym dowiadujemy się po czasie. Dlatego zastanówmy się dzisiaj, czy chcemy zapłacić więcej niż chcemy za to, co nie jest warte nic. I rozpocznę znowu tym samym wersetem z Ewangelii Jana, co rozpoczynałem te dotychczasowe rozważania. Ewangelia Jana 5:14 i czytamy takie słowa. Jezus mówi tutaj, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. I przypomnijmy sobie, do kogo Jezus to mówi. Jezus mówi te słowa do człowieka, o którym wiemy, że 38 lat chorował. Leżał w takim trochę polowym hospicjum i czekał na cud. Był słaby, był wycieńczony i nie miał praktycznie szans, aby dojść jako pierwszy do wody, która tylko przez moment miała jakieś lecznicze właściwości. Do tego był zupełnie samotny. Nie miał nikogo, kto by go podprowadził, a nawet może wziął na ręce i wrzucił. Ale pewnego zwyczajnego dnia. Ja sobie próbuję wyobrazić ten dzień. Może słońce wstało tak jak zawsze i świeciło gdzieś jakimiś promieniami słońca. Może niektórzy ludzie potworzyli takie grupki i jedni rozmawiali o polityce, a drudzy może o kursie walut. Jeszcze inni narzekali na złą opiekę zdrowotną. A może jeszcze jakaś inna grupa mężczyzn powiodła swoim wzrokiem za jakąś atrakcyjną kobietą. ale on wciąż wpatrzony w lustro wody i nagle jakiś cień. Nagle te promienie słońca przysłonił ktoś, kto obok niego stanął. I tym kimś był Jezus. I stanął, wiecie, zadaje trochę takie dziwne pytanie. Wydaje się jakby nie na miejscu. Pyta się chłopa, który ledwo dycha, czy chcesz być zdrowy? Ale wiecie, to był czas i to było miejsce, że zamiast gapić się dalej w lustro wody, czas spojrzeć na Chrystusa. Czas spojrzeć na Niego. Jedna chwila z Jezusem, chcę wam powiedzieć, w życiu tego człowieka zrobiła więcej niż całe dotychczasowe lata. Po 38 latach walki z chorobą nagle ulga i nieopisane szczęście. I kiedy Jezus później spotyka go w świątyni, właśnie mówi do niego te słowa. Oto wyzdrowiałeś, człowieku, nigdy już nie grzesz, bo może ci się stać coś dużo, dużo gorszego. I wiecie, skoro Jezus powiedział te słowa, Jan je zapisał, to były one ważne dla tego człowieka, były one ważne dla pierwszego kościoła i są również ważne dla nas, dla późniejszego kościoła, który funkcjonuje ponad 20 wieków później. I nie wiem, na mój prosty chłopski rozum ja mogę wywnioskować, że to właśnie grzech wystawił mu rachunek, który spłacał przez 38 lat. Zastanówmy się, czy warto. Dobrze oszacujmy koszty i zastanówmy się, czy naprawdę warto. Jezus mówi, jeśli człowieku nie chcesz zapłacić jeszcze większej ceny, ja się pytam, to jaka by musiała być ta większa cena? To mówi, już nigdy nie grzesz. Jak w takim razie wygląda faktyczny, końcowy rachunek grzechu? Musimy to wiedzieć, bo inaczej polecimy na jego taki, wiecie, zwodniczy wdzięk. I ja sobie tak myślę, że grzech ma taki trochę telewizyjny urok. I w telewizji wszyscy wyglądają inaczej. Lepiej, młodziej, zgrabniej, przystojniej, piękniej niż w rzeczywistości. Odpowiedni retusz przysłoni zmarszczki, pryszcze i celulitis. Ale światło dzienne i rzeczywistość ukazują całą prawdę. I pierwsza rzecz, którą znajdziesz na rachunku grzechu, to jest rozczarowanie. Oto pierwsza rzecz, którą znajdziesz na swoim rachunku, rozczarowanie. Możemy być pewni, że na rachunku, który wystawi ci grzech, to uczucie właśnie się znajdzie. Prędzej czy później, drogi bracie, siostro i przyjacielu, rozczarujesz się grzechem. Seks z panią z agencji towarzyskiej wcale nie jest taki atrakcyjny, jak sobie wyobrażałeś. Kłamstwo, które miało ci pomóc, wręcz ci zaszkodziło. A narkotyk, który miał cię zabrać w cudowny świat, on mało cię nie zabił. Wiecie co? I zemsta wcale nie ma słodkiego smaku. Oczywiście w ofercie grzechu nie znajdziesz tego. Ale możesz być pewny, że małym drukiem zostanie ci on dopisany do twojego rachunku. Wiecie, rozczarowanie pojawia się wtedy, kiedy coś jest inaczej, niż sobie wyobrażaliśmy. I rozczarowanie może mieć też bardzo duży wpływ na uzależnienie. Na przykład w hazardzie. Dlatego, że poprzednio odeszliśmy rozczarowani z nikim, ciągle wracamy pod tą samą maszynę, wyobrażając siebie, że wychodzimy z czymś. I podobnie jest z uzależnieniem od seksu. Wiecie, ludzie zmieniają partnerów, pakują się w coraz to nowe związki. Nie dlatego, że i może nie tyle, tak oni sobie to tłumaczą, że to jest przyjemne i oni to robią dla frajdy, ale dlatego, że byli rozczarowani poprzednim razem. Byli rozczarowani poprzednim związkiem. I rozczarowanie popycha nas do powrotu w te same miejsca, żeby przeżyć coś, co tak naprawdę istnieje tylko w naszej wyobraźni. I jako pierwsi grzechem rozczarowali się Adam i Ewa. I w tej diabelskiej ofercie nie było rozczarowania. Nikt im nie powiedział o rozczarowaniu, ale ono niezwłocznie się pojawiło, kiedy okazało się, że jest nie tak, jak miało być. I w pierwszej Mojżeszowej 3:7 czytamy: wtedy otworzyły im się oczy, im obojgu, i poznali, że są nadzy. Zobaczcie, mieli zrównać się z Najwyższym, mieli osiągnąć wysoką pozycję, a teraz wstydzą się sami siebie. Zamiast obiecanej pozycji nieoczekiwane rozczarowanie. Wiecie, nigdzie tego nie czytamy, ale ja również nie sądzę, żeby tak było, żeby stwierdzili, no wprawdzie nie jest tak, jak nam ten gad obiecał, ale warto było. Nigdzie nie czytamy tego. Jestem przekonany, że oni z rozczarowaniem opuszczali ogród Eden, z zawiedzeniem w swoim sercu i z głębokim przeświadczeniem, że nie było warto. Zadaj sobie ty pytanie, czy jest warto? Zrób sobie bilans zysków i strat, taki uczciwy, i zobaczysz, czy warto. Kolejna cena dopisana niewidocznym druczkiem do rachunku to zerwane więzi. Diabeł, kiedy obiecywał pierwszym ludziom złote góry, to jakoś mu się zapomniało powiedzieć, że w cenie grzechu będą zerwane więzi. Skłamał, mówiąc, że będą jak Bóg, i przemilczał, że stracą z Nim bliską relację. Niestety znowu przekonali się, że rachunek był wyższy. Dużo, dużo wyższy niż sobie to wyobrażali. Dużo wyższy niż chcieli zapłacić. Grzech zrywa więź z Bogiem. Grzech zrywa więź z drugim człowiekiem. I grzech deformuje obraz samego siebie. Wiecie, kiedy mąż zdradza żonę, nie tylko skazuje się na życie w przekleństwie grzechu, ale zrywa również więź, która go łączyła z żoną. Słuchajcie, może nadskakiwać, może kupować kwiaty, czekoladki, zabierać do restauracji i do kawiarni, ale coś już pękło, coś zostało już zerwane. On może udawać, że wszystko jest w porządku, ale już nie jest tak samo, jak było. Gdzieś została zerwana pewna głęboka nić, która wiązała go ze swoją żoną. Została uszkodzona uczucie, które człowiek największe ma pragnienie takiego uczucia, jak właśnie miłość. Zostaje ugodzone to uczucie i ta więź może być, wiecie, udawana, może się wydawać, że jest wszystko dobrze, ale już nie jest tak samo, jak było. Gdzieś głęboko oboje tych ludzi jest zranionych. Kiedy rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, bo pieniądz zajął miejsce Boga, w ich życiu dochodzi do zerwania więzi między właśnie rodzicami a dziećmi. I znowu rodzice mogą nadskakiwać. Znowu rodzice mogą zaspokajać wszelkie potrzeby, wszelkie zachcianki dziecka. Ale coś już pękło, coś już nie jest tak, coś zostało zerwane. Słyszałem kiedyś takie świadectwo o pewnym bogatym człowieku, który miał syna. I ten syn targnął się na swoje życie. I ojciec przyszedł do szpitala i próbuje, i wręcz zdziwiony postawą syna, mówi: synu, przecież wszystko miałeś. Miałeś to, miałeś tamto. A on tak spojrzał na niego i mówi: tato, ale ja nie miałem ciebie. Wiecie, relacja, więź jest dużo, dużo więcej warta niż jakakolwiek rzecz materialna, którą jesteśmy otoczeni. Wiecie, ja z mikrofonem nie mogę mieć relacji. Ja nie mogę mieć relacji z gitarą, ja nie mogę mieć relacji ze stołkiem, ale mogę mieć relację z żywym człowiekiem. I to jest najwyższa wartość, jaką człowiek może posiadać. A jeszcze jeśli to jest relacja zbudowana na bazie miłości, bezcenna. I diabeł będzie uderzał w te miejsca. Grzech będzie wciskał się między ciebie a drugiego człowieka. Grzech się wciśnie między ciebie a twoją relację z Bogiem. Zrobi wszystko, żeby te więzi zerwać. Kiedy mojemu sąsiadowi albo przyjacielowi powiedzie się lepiej. Zobaczę na jego podwórku lepszy samochód. To wiecie, zazdrość może być tym, co spowoduje, że gdzieś relacja i te więzi zostaną zerwane. Znowu mogę się uśmiechać z zapłotu przez zęby. Ale wiecie, ale już coś nie jest tak. Jeśli grzech zazdrości wedrze się do mojego serca, to mogę suszyć zęby przed nim. Ale najlepiej, abym go nie widział. I grzech wykopał przepaść między człowiekiem a Bogiem, między człowiekiem a człowiekiem. I wiecie, zerwane więzi bardzo często są powodem jakiegoś takiego wewnętrznego kryzysu i wielu destruktywnych zachowań. I wiecie, nie trzeba było czekać długo na rezultaty zerwania więzi z Bogiem przez Adama i Ewę. Ich syn Kain, zaledwie następne pokolenie, dopuścił się zbrodni na swoim bracie Ablu. Ale wiecie, zanim zadał mu śmiertelny cios, nastąpiło gdzieś w jego wnętrzu zerwanie braterskiej więzi, która łączyła go ze swoim bratem. Nastąpiło zerwanie tej więzi spowodowane, wiecie, jakim grzechem? Grzechem zazdrości. Kain nie miał się na kim wzorować. On nigdy nie widział ojca, który by zabijał drugiego człowieka. Nie zaczerpnął tego wzoru, ale w jego serce dostał się grzech, który spowodował takie skutki. I zrobił to, ponieważ zazdrość pokazała mu jego brata jako niebezpiecznego konkurenta w składaniu ofiar Bogu. I postanowił wyeliminować tą jednostkę. Nie doszłoby do tego, gdyby grzech nie zerwał więzi łączącej go z jego bratem. Kolejnym produktem grzechu dopisanym do rachunku to jest ból. Grzech rani i okalecza ciebie i twoich najbliższych. I tego nie unikniesz. I w pierwszej Mojżeszowej 3,16 czytamy. Do kobiety zaś rzekł, Pan Bóg tutaj mówi, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. I choć tutaj jest konkretnie mowa o bólu związanym z rodzeniem dzieci, to jednak chcę zwrócić uwagę na to, że przed upadkiem słowo ból nie istniało. Przed upadkiem czegoś takiego nie było. Słowo ból po prostu nie istniało. I dopiero po upadku człowieka po raz pierwszy jest mowa o bólu i to o jako konsekwencji grzechu. A my wiemy dobrze, że ból jest związany nie tylko z rodzeniem dzieci, ale ból dotyka każdej części naszego ciała tak naprawdę. I wiecie, i tak jak grzech dotyka nasze ciało, tak jak grzech dotyka każdą część naszego jestestwa, podobnie i ból dotyka w zasadzie każdej części naszego ciała. Ból wpisał się na stałe w nasz życiorys i znajduje się na każdym rachunku zapisanym przez grzech. I wiecie, grzech i ból zawarli taki pakt o dożywotniej współpracy i grzech wywołuje ból. Ale często ból powoduje ucieczkę w grzech. Bracie, siostro, pamiętaj, ból i grzech zawsze idą w parze. Nam się wydaje, że grzech i przyjemność idą w parze. Po części może i tak. Ale zawsze rachunek, który otrzymasz, na tym rachunku zawsze będzie ból. I nie mówimy tylko, wiecie, o bólu fizycznym. Nie mówimy tylko o tym, co nas boli, bo choć z powodu grzechu często też doświadczamy bólu fizycznego, to o wiele bardziej boli nas gdzieś, wiecie, w środku, gdzieś wewnątrz. Boli nas to, czego nie widzimy i gdzieś wyrzuty sumienia, zawiedzenie, nieprzebaczenie, zazdrość, lęk, niepewność, brak poczucia bezpieczeństwa, samotność, zagubienie. To wszystko gdzieś nas tutaj boli w środku. I to nie jest tylko ból fizyczny, ale to jest gdzieś jakiś taki palący wewnętrzny ból. To uczucie, które niesamowicie nas pali, powodując nieprzespane noce i powodując koszmar w ciągu dnia. I saldo końcowe każdego rachunku to śmierć. W księdze Ezechiela 18:20 czytamy: człowiek, który grzeszy, umrze. 1 Koryntian 15:56: a żądłem śmierci jest grzech. Rzymian 6:23: albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. A więc śmierć jest podsumowaniem naszego takiego życiowego rachunku tak naprawdę. Ktoś powiedział, że opłakany stan ziemi i miliardy dowodów świadczą tylko o tym, że Bóg mówi prawdę, a diabeł jest kłamcą. W każdym mieście i w każdej wsi znajdziecie takie miejsce, które z daleka już wam mówi, że Bóg mówi prawdę, a diabeł jest kłamcą. Nie dajmy się po raz kolejny oszukać, nie dajmy się zwieść temu, co gdzieś jest wrzucane do naszej głowy, do naszego serca, bo rachunek zawsze będzie wyższy, niż sobie to nawet wyobrażamy, niż chcemy zapłacić. I jedną ze zgubnych cech grzechu jest to, wiecie, że nie od razu widać jego śmiertelne skutki. Adam i Ewa nie od razu padli trupem, jakby zostali ugodzeni strzałą nasączoną kurarą. Duchowo umarli natychmiast, ale proces umierania w ciele trwał u nich bardzo długo. I wiecie, grzech przypomina mi takie działanie muchomora sromotnikowego. Wiecie, ktoś, kto zje muchomora, jakiś kawałek muchomora, też nie umiera od razu. I te objawy zatrucia nie ujawniają się natychmiast. Dopiero po kilku albo nawet kilkunastu godzinach, czy nawet jeszcze później, coś zaczyna się dziać. Pojawiają się pierwsze objawy, pojawiają się wymioty, pojawia się biegunka, pojawia się gorączka, osłabienie i jakieś bóle brzucha. I wiecie, taki stan może trwać dobę albo dwie doby, po czym mija. I wiecie, i pacjent często, ktoś taki zatruty grzybem, myśli, że już jest w porządku, no, że czymś się zatruł, zwymiotował i jest dobrze. Ale w tym samym czasie, kiedy on zaczyna się czuć lepiej, to w tym samym czasie jego wątroba zostaje bardzo silnie uszkodzona. Te toksyny bardzo mocno uszkadzają wątrobę. Praktycznie nie do odratowania. Jeśli ktoś zlekceważy, jeśli ktoś zbagatelizuje te objawy, wiecie, przypłaca to życiem. I śmierć człowieka następuje w 7., 10. dniu od zatrucia. Kochani, jedynym ratunkiem dla takiego człowieka to jest przeszczep wątroby. I tak działa grzech. Kiedy wchodzi w nasze życie, to nie od razu, można powiedzieć, możemy to przypłacić życiem. Zdarza się, że ktoś weźmie narkotyk większą porcję niż powinien, choć nie powinien, i pada trupem. Zdarzają się takie sytuacje, ale przeważnie jest tak, że nie od razu człowiek, który idzie w grzech, pada trupem. Nawet w pewnym momencie zaczyna się czuć dobrze, jest mu tak przyjemnie, tak miło i myśli, że jest wszystko w porządku i tak ma być. Ale w tym czasie grzech uszkadza naszą duszę i pomału niszczy nasze ciało. I wiecie, jak w przypadku kogoś zatrutego muchomorem, czyjaś śmierć i przeszczep jest jedynym ratunkiem, tak w przypadku nas, grzeszników, również czyjaś śmierć jest jedynym dla nas ratunkiem, jest jedynym dla nas ocaleniem. Wiecie, żeby ktoś mógł mieć nową wątrobę i mógł żyć, ktoś inny musi umrzeć. Jedynym ratunkiem dla ludzkości, jedynym ratunkiem dla zatrutej grzechem mojej i twojej duszy, wiecie co było? Znalezienie dawcy. Znalezienie dawcy życia. Znalezienie kogoś, kto by miał nieskazitelną naturę. Znalezienie kogoś, kto by miał sprawiedliwe serce. W filmie Siedem dusz bohater zakochuje się z wzajemnością w kobiecie, która cierpi na jakąś wadę serca. Jeśli w ciągu miesiąca nie znajdzie się dawca, ta kobieta po prostu umrze. I tak się składa, jeszcze tam potrzeba było znaleźć dawcę, który by miał odpowiednią grupę krwi. Tak się składa, że ten mężczyzna, który zakochał się z wzajemnością w tej kobiecie, ma tą samą grupę krwi. Pragnąc jakiegoś takiego, wiecie, odkupienia swoich win za spowodowanie wypadku, w którym ginie 7 osób, postanawia ten człowiek umrzeć, wchodząc do wanny z śmiertelnie jadowitą meduzą i zawiadamiając pogotowie. Kilkanaście godzin później, wskutek przeszczepu, jego serce zaczyna bić we wnętrzu tej kobiety. Wiecie, najciekawsze jest to, że ona nie jest świadoma, że serce, które bije w środku, to jest serce jej ukochanego. Prorok Jeremiasz mówi: podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Moje i twoje serce posiada jedną śmiertelną wadę. Jest zarażone i zepsute przez grzech. Chcę ci powiedzieć, na to nie masz żadnej tabletki. Chcę ci powiedzieć, że na tą dolegliwość nie ma żadnego medykamentu. Nie ma żadnej superterapii. Jest tylko jedna nadzieja dla mnie i dla ciebie, to przeszczep. Dlatego w księdze Ezechiela Bóg obiecał mnie i tobie taki duchowy przeszczep. I czytamy w księdze Ezechiela 36, 26, 27. I dam wam serce nowe i nowego ducha do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Oto Boża obietnica dla mnie i dla ciebie, to jedyny ratunek, bracie i siostro, na moje i twoje zepsute serce. Nie ma żadnego innego ratunku. To nie jest tak, że sobie postanowisz, że będziesz lepszym człowiekiem i się lepszym staniesz. Powiedzcie, ilu z was miało postanowienia w swoim życiu, że od nowego roku nie będą palić? Że od nowego roku z kimś się pojednają, albo że rzucą picie, albo że, postarają się odchudzać. Wiele, wiele różnych postanowień. Zobaczcie, na grzech, na zniszczone serce od grzechu nie ma żadnego postanowienia twojego. Możesz sobie postanawiać, że będziesz lepszy, ale dopóty twoje serce nie zostanie, ja mówię w tym duchowym znaczeniu, przeszczepione. Dopóki Bóg nie włoży nowego serca w twoje życie, dopóty będziesz chorował, dopóty będziesz związany i zniewolony grzechem. I możesz sobie postanawiać. Jedyne postanowienie, które cię uratuje, to to, że padniesz na kolana i przyjdziesz do dawcy, do tego, który to serce postanowił ci ofiarować. Do tego, który swoje życie oddał, spłacając ten rachunek, spłacając ten dług. I wiecie, ta obietnica, o której mówił prorok Ezechiel, wypełniła się w nikim innym, jak w Jezusie Chrystusie. Jego śmierć stała się naszą nadzieją na uzdrowienie i na nowe życie. I chcę wam powiedzieć, wiem co mówię. bo ja byłem do szpiku zepsuty przez grzech. Zniszczony przez alkohol, narkotyki i bankructwo finansowe. Ja wiem, o czym mówię. Ale Bóg dokonał tego przeszczepu w moim wnętrzu. Wyjął to brudne, nakierowane na grzech serce i dał nowe. Wiecie, kiedy przychodzimy do Niego z naszym chorym od grzechu sercem, z naszym przygniatającym poczuciem winy sumieniem i z naszym wypalonym życiem, On sięga po swój skalpel miłości i dokonuje zabiegu przebaczenia. Usuwa zepsute, zbuntowane serce i daje nowe, które zdolne jest bić Jego rytmem i żyć Jego sprawiedliwością. Amen? Ileż to razy pragnęliśmy żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Ileż to razy mówiliśmy sobie, że już nie zaklniemy. Ileż to razy zarzekaliśmy się, że już się nie napijemy, bo już nie chcę na żonę podnosić rękę. I nic. I ciągle to samo. I ciągle wracam do tego samego. Ale dopóki zepsute serce bije w Twoim wnętrzu, dopóty nic się nie zmieni. Pamiętaj, jedynym ratunkiem dla Ciebie jest dawca. Dawca życia jest Jezus Chrystus. I Bóg dokonuje tego zabiegu, tej operacji na każdym, kto do Niego przychodzi. Na każdym, kto jest gotowy porzucić swoje złe życie i przyjąć Jego warunki. Przyjąć Jego metody leczenia. Bóg daje serce zdolne do tego, by kochać Boga i kochać drugiego człowieka. Serce, które bije perspektywą życia wiecznego. Tak naprawdę serce, które się nie zatrzymuje, wiecie? To nasze fizyczne serce któregoś dnia się zatrzyma. Ale Jego serce, które jest w nas, ono już nigdy nie przestanie bić. Jak bije teraz, będzie biło na wieki wieków. I apostoł Paweł mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Koniec, kropka. Śmierć jest produktem naszych grzechów. I zapłatą za nasze grzechy jest śmierć. Ale darem łaski Bożej, nie naszych uczynków, nie naszych zasług, nie naszych zabiegów, ale darem Bożej łaski, Bożego zmiłowania się nade mną i nad Tobą i nad każdym człowiekiem, jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Słuchajcie, możemy być nieświadomi, jak wielki rachunek wystawi nam grzech, ale musimy wiedzieć, jak wielką łaskę okazał nam Jezus, płacąc za ten rachunek. Płacąc za ten rachunek swoim własnym życiem. Kochani, jeśli grzech prowadzi nas dalej niż chcemy iść, jeśli grzech trzyma nas dłużej niż chcemy zostać, jeśli grzech wystawia nam rachunek większy niż chcemy zapłacić, to chcę wam powiedzieć, że Jezus czyni dużo, dużo więcej. Jezus idzie daleko, daleko dalej. Jego miłość do mnie i do ciebie zaprowadziła go dużo dalej, bo zaprowadziła go na krzyż, zaprowadziła go na Golgotę. Grób nie zatrzymał go dłużej niż 3 dni. A rachunek, który zapłacił, wystarczy, aby wykupić nas z wszystkich grzechów. Amen? Wystarczy. I nic tutaj nie trzeba już dodawać. Moi drodzy, dzieliłem się tym słowem. Spędziłem nad tymi rozważaniami dziesiątki godzin. Przypominając swoje własne doświadczenia, przypominając sobie swoje własne życie. Śledziłem Boże Słowo. Pewnie nie powiedziałem wszystkiego, ale starałem się zrobić to jak najlepiej, żeby pokazać wam, jak destruktywny i niszczący jest grzech. Jak wielką cenę za niego zapłacisz. Jak on cię dalej zaprowadzi, niż sobie wyobrażasz. I będzie cię tak długo trzymał, dopóki sam Bóg cię nie uwolni. Ale ja nie jestem jakimś chorym miłośnikiem grzechu. I nie chcę mówić, wiecie, tylko o grzechu, ale mówię to po to, żebyśmy byli świadomi. Żebyśmy wiedzieli, żebyśmy się dobrze zastanowili, żebyśmy obliczyli koszty. Ale z drugiej strony, ukazując tragedię grzechu, śmiertelność grzechu, chcę powiedzieć, że jest ktoś, jest lekarz. Jest lekarz, jeden, jedyny w swoim rodzaju, który ma moc cię uzdrowić, który ma moc cię zoperować, który ma moc wyjąć to zepsute twoje serce i dać nowe, dać nowego ducha, dać nową perspektywę życia, dać nową nadzieję, nową wizję. Kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, to co było dla mnie ważne, stało się nieważne, a to, co było kiedyś nieważne, stało się ważne. I wiecie, i żyłem bez Boga 29 lat. Z Bogiem idę już ponad 13 lat. I mam porównanie. I chcę wam powiedzieć, nie warto. Nie warto. Jest lekarz, do którego możesz nawet udać się dzisiaj. W większości gabinetów w Dąbrowie Górniczej i w okolicy jest pozamykanych. Chyba może jakieś ostre dyżury. Ale w większości fachowców, naprawdę dobrych lekarzy, może odpoczywa, może jest na urlopie, a może po prostu nie przejmuje się, że ktoś potrzebuje pomocy. Chcę ci powiedzieć, że jego gabinet jest otwarty. Jego gabinet jest otwarty tu i teraz. I przyjmie każdego, kto do niego przyjdzie. I nie musisz mieć koperty ze sobą. Wystarczy mieć to chore serce z jednej strony, a z drugiej serce pragnące zmiany. I on przyjdzie. On cię przyjmie. Tylko przyjdź do niego. Ja myślę, że będziemy mieć jeszcze czas, może na modlitwę, w czasie wieczerzy, czy później. Jeśli jesteś na tym miejscu tutaj i przyszedłeś z chorym sercem i widzisz w swoim życiu rachunek większy, niż miał być w rzeczywistości, to chcę ci powiedzieć, jego gabinet tu, w tym miejscu jest otwarty. I nikt tam za ciebie nie wejdzie. Ale musisz wejść sam, musisz przyjść sam i poprosić o zmianę swojego życia, o nowe serce i on ci to da. Jak zrobił to w przypadku wielu, wielu ludzi, którzy siedzą tu na tym miejscu. Niech was Bóg błogosławi. Wykorzystajmy jeszcze ten czas nabożeństwa dalszego, aby nie zlekceważyć tego, ale wykorzystać i przyjść do Jezusa, aby on zmienił twoje życie. Amen.